Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek apelował dziś do braci szkół chrześcijańskich z Plouermel, aby starali się przywrócić uśmiech dzieciom z rejonów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Państwo rosyjskie nie broni wiary, ale ją gnębi, wskazuje w swoim przesłaniu na ten tydzień arcybiskup Światosław Szewczuk. Rozszerzenie Unii Europejskiej może być znakiem nadziei dla krajów kandydackich, wyznają biskupi z państw już należących do tej wspólnoty. 22 kwietnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Ilekroć spotykam się z ukraińskimi dziećmi, uderza mnie jedna rzecz, że się nie uśmiechają, że straciły uśmiech, powiedział papież na audiencji dla Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z Plouermel. Zauważył, że w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym najmłodsi potrafią się bawić nawet pod bombami, ale wojna odbiera im uśmiech. Franciszek apelował do zakonników, aby pracując z takimi dziećmi, starali się przywrócić im uśmiech.
Wzywam was, byście byli ojcami dla tych, do których zostaliście posłani, ojcami odzwierciedlającymi kochające i współczujące oblicze Boga. Niech wasza obecność będzie źródłem nadziei dla wielu. Niech w waszym duchu braterstwa i otwarcia mogą rozpoznać inne oblicze ludzkości niż to, które zostało zniekształcone przez wojny, obojętność i odrzucenie najsłabszych.
W tym tygodniu chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie na Ukrainie byli zszokowani słowami niektórych amerykańskich kongresmenów, którzy uważają, że rosyjski przywódca broni wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie, mówi w swoim najnowszym wideoprzesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha wskazuje, iż na terenach okupowanych w jego ojczyźnie agresor stosuje politykę mocno ograniczającą wolność religijną. Jak zauważa arcybiskup większy kijowsko-halicki, prawosławie w Rosji zostaje przekształcone w trybik machiny państwowej. Zgodziło się ono na wypowiedzenie metafizycznej wojny Zachodowi, nazywając go satanistycznym. Potem usprawiedliwiało zbrodnie na Ukrainie, obiecując ich sprawcom rozgrzeszenie, zaznacza hierarcha.
Ostatecznie słyszeliśmy niedawno, że ta wojna, którą początkowo oni nazywali wojną narodowo-wyzwoleńczą narodu rosyjskiego, została uznana za świętą. W taki sposób ten, kto przedstawia się jako ostatni obrońca kościoła i tradycyjnych wartości chrześcijańskich, staje się bluźniercą. Nazywając bowiem wojnę świętą, popełnia się przestępstwo nie tylko przeciwko człowiekowi, ale także przeciwko Panu Bogu. To dokonanie aktu świętokradztwa.
Akt świętokradztwa.
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla, że perspektywa przyjęcia do Unii Europejskiej krajów ze wschodniej części naszego kontynentu oraz Bałkanów jest silnym przesłaniem nadziei dla obywateli tych państw. Biskupi przypominają, że kandydujące do UE narody poniosły wiele trudów i ofiar w drodze do integracji i pośród nich panuje pragnienie pokoju oraz sprawiedliwości.
Hierarchowie wskazują jednak, że planowane przyjęcie nowych członków będzie wyzwaniem. Po stronie Unii Europejskiej należy dokonać poprawek w sposobach zarządzania, tak by przy powiększeniu nie utracić efektywności. Z kolei kraje aspirujące muszą kontynuować przeprowadzanie koniecznych reform strukturalnych w kluczowych obszarach, zwłaszcza w kwestii rządów prawa, wzmocnienia instytucji demokratycznych, praw fundamentalnych oraz walczyć z korupcją i zorganizowaną przestępczością, piszą hierarchowie.
Dziś miałaby 33 lata, wiek Chrystusowy. Teraz, 7 lat po tragicznej śmierci, jest kandydatką na ołtarze. Helena Kmieć, misjonarka świeckiej archidiecezji krakowskiej, będzie od 10 maja oficjalnie nosić tytuł Służebnicy Bożej. Opowiada o niej ojciec Paweł Wróbel, z którym rozmawia Karol Darmoros z Polskiego Radia.
10 maja rozpocznie się proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć, misjonarki świeckiej zamordowanej w 2017 roku w Boliwii. Od kiedy Helena będzie oficjalnie służebnicą Bożą? Czy ten 10 maja to właśnie będzie ta data?
Tak, 10 maja, a więc data oficjalna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego w fazie diecezjalnej, jest też datą, od której można kandydatkę na ołtarze nazywać służebnicą Bożą.
Jak będzie przebiegało to uroczyste rozpoczęcie procesu? Czego wtedy możemy się spodziewać? Można powiedzieć, że to wszystko dzieje się bardzo szybko. Przecież niedawno minęło 7 lat od tragicznej śmierci Heleny.
W czasie pierwszej uroczystej sesji Trybunału procesu beatyfikacyjnego będzie ten Trybunał zaprzysiężony. Wyznaczone osoby przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do przeprowadzenia tego procesu, a więc jego delegat, promotor sprawiedliwości i notariusze będą składać przysięgę. Przysięgę swoją też złoży postulator. Przysięgę, która zawiera w sobie obietnicę wykonania rzetelnie, bezstronnie wszystkich działań związanych z procesem beatyfikacyjnym. Zaprzysiężony Trybunał rozpocznie pracę na sesjach tajnych, ponieważ tylko pierwsza i ostatnia sesja w procesie beatyfikacyjnym jest sesją publiczną, natomiast wszystkie pozostałe, w czasie których przesłuchiwani będą świadkowie, będą sesjami tajnymi.
Ktoś pomyśli, że to dopiero początek drogi, ale gdy rozmawialiśmy prawie półtora roku temu, to już wtedy ojciec został powołany na postulatora. Co udało się zrobić przez ten czas?
Na pewno przez ten czas udało nam się lepiej poznać historię życia Heleny Kmieć od samego początku, ponieważ zadaniem postulatora było zgromadzenie dokumentów związanych z historią życia kandydatki na ołtarze, od aktu urodzenia, aktu chrztu, aż do aktu zgonu. Ponadto zbieraliśmy też informacje dotyczące znaków czy łask, które osoby po prostu przypisują wstawieństwu Heleny, modląc się za jej wstawieństwem w swoich modlitwach prywatnych. Zbieraliśmy też to, co jest możliwe do zebrania, jeśli chodzi o Heleny, można powiedzieć, pisma, choć trudno to nazywać tak w jej przypadku, dlatego że Helena niewiele tych pism, takich właściwie rozumianych, pozostawiła po sobie, ale to jest też znak czasu, że dzisiaj w przypadku badania zgodności z nauką Kościoła pism kandydatów na ołtarze bada się też wiadomości messengerzy na WhatsAppie, wiadomości mailowe, korespondencje z kimś w formie elektronicznej.
Czy Helena Kmieć może być pierwszą błogosławioną, która miała Facebooka? Jak ten aspekt komunikacji w social mediach jest obecny? Już tu ojciec o tym wspomniał.
No, Helena na pewno korzystała z Facebooka, korzystała z komunikatorów elektronicznych, kiedy była na misjach, czy to właśnie na ostatniej misji w Cochabambie w Boliwii, czy wcześniej w Zambii, w Rumunii, na Węgrzech, to komunikowała się głównie przez właśnie te komunikatory z mediów społecznościowych z ludźmi w Polsce, czy pisała też wiadomości mailowe. Więc no, na pewno będzie osobą, której większość jakby takiej właśnie komunikacji, jeśli chodzi o taką komunikację pisaną, była właśnie przez media elektroniczne, a nie przez tradycyjne listy. No to jest też znak właśnie dzisiejszych czasów, że święci też w taki sposób idą z duchem też dzisiejszych czasów.
Inaczej niż w przypadku kandydatów na ołtarze, którzy zmarli albo zginęli wiele lat temu, w przypadku Heleny Kmieć mamy setki, jeśli nie tysiące osób, które żyją, znały ją, miały z nią kontakt, mogą podzielić się swoim świadectwem. Jak długa to może być droga, jeśli chodzi o docieranie właśnie do tych osób i też no, przesłuchiwanie ich w ramach procesu?
Dotarcie do osób, które były najbliżej z nią związane, czy blisko z nią związane, albo osób, które ją znały dobrze, nie jest trudne, ponieważ wszystkie te osoby cały czas żyją, prowadzą swoją różnego rodzaju działalność w różnych miejscach, pracują, mają rodziny, także to dotarcie do tych osób nie będzie trudne. Natomiast Trybunał będzie musiał wybrać te osoby, które uzna za takie, które mają największą wiedzę na temat Heleny, dlatego że gdyby przesłuchiwał wszystkich, którzy mieli z nią kiedykolwiek kontakt, to proces ten nie miałby końca. Trudno mówić o czasie, który będzie poświęcony na to. Na pewno tutaj w Archidiecezji Krakowskiej, która ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu wielu procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, po prostu te procesy trwają, czy są prowadzone sprawnie i myślę, że można mieć nadzieję, że tak samo będzie też w przypadku tego procesu.
To ile takich osób może zostać przesłuchanych?
trudno to określić. Pierwszą taką listę świadków, których uznaje się za, można powiedzieć, zdatnych czy przydatnych do zeznawania, przygotowuje postulator. I na pewno na tej liście będzie kilkadziesiąt osób, ale później oczywiście Trybunał również powołuje świadków, których uzna sam za stosownych.
Ojcze, pewnie zadawałem to pytanie wtedy, pod koniec 2022 roku, gdy rozmawialiśmy, ale myślę, że warto je teraz powtórzyć. Jakie przesłanie niesie dziś Helena w przeddzień rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego, zaledwie, tak jak też to powtórzę, 7 lat po śmierci?
Myślę, że przesłanie, które przede wszystkim Helena nam zostawiła i zostawia też dzisiaj, szczególnie młodym ludziom, to jest przesłanie, które mówi, że każdy z nas może znaleźć swoje miejsce w Kościele. Nawet młody człowiek, pełen pasji, różnego rodzaju talentów, bo Helena była nimi szczególnie mocno obdarzona przez Pana Boga, miała ich wiele. Dla takich ludzi też jest miejsce w Kościele. Czy może właśnie jest dla nich miejsce w Kościele, bo często ci tacy młodzi ludzie po prostu tego miejsca swojego gdzieś tam nie widzą, mając Kościół za instytucję jakąś przestarzałą, niewspółczesną. Helena to miejsce w Kościele odnalazła i z pasją realizowała też swoje powołanie do świętości poprzez też powołanie misyjne, które odkryła przez 5 ostatnich lat swojego życia w wolontariacie misyjnym Salvatore prowadzonym przez nasze Zgromadzenie Zakonne Salwatorianów, ale też w różnego rodzaju innych aktywnościach, w duszpasterstwie akademickim, w pomocy świetlicy Caritas, przy pomocy Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. A więc Helena pokazuje, że i to ksiądz arcybiskup napisał też w edykcie, który będzie czytany w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej. Helena pisała w jednym z podań o wyjazd misyjny, kiedy została zapytana, dlaczego chcesz wyjechać na misję, napisała: otrzymałam łaskę Bożą, czyli 5 razy D, dar darmo dany do dawania i muszę się tym darem dzielić. Myślę, że jej przesłanie jest też przesłaniem takim, że gdzieś tam warto zwrócić uwagę w swoim życiu na pomoc drugiemu człowiekowi, choćby właśnie przez działalność wolontariacką czy misyjną, właśnie ze względu na Chrystusa, bo ona po prostu tą ideą się zachwyciła. Była związana z ideą naszego założyciela, który mówił, że dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. No i Helena realizowała tą ideę w swoim życiu.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Sebbene l'uomo, nonostante il segno sacramentale del matrimonio,
możemy stwierdzić, iż jakkolwiek człowiek, który w znaku sakramentalnym małżeństwa, w przysiędze małżeńskiej oraz jej realizacji przez całe życie jest zasadniczo człowiekiem pożądliwości, jest jednak równocześnie człowiekiem wezwania. Jest wezwany tajemnicą odkupienia ciała, Bożą tajemnicą, która równocześnie jest ludzką rzeczywistością. Tak więc w ewangelicznej i chrześcijańskiej optyce zagadnienia człowiek historyczny zdolny jest jako mężczyzna i kobieta w oparciu o odczytaną wprawdzie mowę ciała ustanowić sakramentalny znak miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. I to znak trwały. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News, w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.